Dzień dobry. Słuchacie Państwo podcastu Polityki Insight, platformy wiedzy dla liderów polityki i biznesu. Co tydzień nasi eksperci omawiają najważniejsze wydarzenia polityczne i gospodarcze, analizują krajowe, europejskie i globalne trendy. Ja nazywam się Andrzej Głowiński i zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka i odwiedzenia strony Polityki Insight www.politykainsight.pl. Jest piątek, 12 maja. Przed rozmową o... Cytując mojego dzisiejszego rozmówcę Marka Świerczyńskiego, najpoważniejszej aferze na linii wojsko-politycy w czasie rządów PiS, a być może w całej historii cywilnego zwierzchnictwa nad armią, pokrótce przedstawię fakt. 16 grudnia w polską przestrzeń powietrzną wlatuje rosyjski pocisk manewrujący H-55. 19 grudnia wojsko kończy poszukiwania zagubionego pocisku. 27 kwietnia w lesie pod Bydgoszczą pocisk znajduje anonimowy spacerowicz. Dzień później dowódca operacyjny rodzajów sił zbrojnych, generał broni Tomasz Piotrowski, stara się uspokoić opinię publiczną i mówi o intensywnym dochodzeniu. Tego samego dnia premier Mateusz Morawiecki prosi ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka o dokładny raport w sprawie. W tym tygodniu sprawa przyspiesza. Morawiecki mówi, że o pocisku dowiedział się dopiero w kwietniu. Tę wypowiedź kontruje szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego generał Rejmund Andrzejczak, który w wywiadzie dla RMF FM mówi, że cywilne dowództwo zostało o incydencie poinformowane. Wczoraj Mariusz Błaszczak wydaje oświadczenie, w którym twierdzi, że w grudniu nie został poinformowany o pocisku, że dowiedział się o nim w kwietniu i zarzuca generałowi Piotrowskiemu zaniedbania, brak inicjatywy i niesamodzielność. Wreszcie dziś, chwilę po naszym nagraniu, oświadczenie z ćwiczeń Anakonda wysłał generał Piotrowski. Zaapelował o rozsądek i napisał: wierzę też głęboko we wszystkich Polaków, że jesteśmy w tej chwili w stanie pokazać przy nadchodzącym zagrożeniu ze wschodu, że jesteśmy świadomi, że żyjemy w kraju demokratycznym, że wiemy, co to jest wymiar sprawiedliwości i nie ulegniemy złym emocjom. Zapraszam na rozmowę.
A ja ci dziękuję za przypomnienie tej kakofonii, ponieważ jak się słucha tego, jak ktoś to opowiada, to jest nawet lepiej niż jak się to pisze samemu.
W dużej mierze korzystałem z twoich tekstów. Moje pytanie brzmi, dlaczego twoim zdaniem 16 grudnia sprawa pocisku została zamieciona pod dywan? To znaczy chciałem, żebyśmy przypomnieli trochę kontekst, w jakim byliśmy miejscu, co się działo i jak to mogło wyglądać wtedy.
Najprawdopodobniej w godzinach wczesnoporannych bądź też nocnych. Rosja wykonała 16 grudnia zmasowane uderzenie powietrzne przy pomocy środków dalekiego rażenia, pocisków manewrujących różnego typu przeciwko celom w Ukrainie. Najprawdopodobniej również zrzucała pociski z samolotów nie tylko ze własnego terytorium, ale z terytorium Białorusi. To jest może mniej istotne. Jeden z tych pocisków w sposób do dziś niewyjaśniony przekroczył terytorium Polski, naruszył przestrzeń powietrzną, tym samym również Sojuszu Północnoatlantyckiego w czasie trwających działań zbrojnych, wleciał dosyć głęboko nad terytorium Polski. Tyle wiemy, albo tyle się domyślamy z obrazu sytuacji. Ten pocisk został przede wszystkim zauważony przez, jak twierdzi polski MON, stronę ukraińską, a jak wiadomo ze źródeł mniej oficjalnych również przez dowództwo amerykańskie i amerykańskie środki rozpoznania powietrznego, co zresztą pośrednio MON potwierdza, bo mówi o zaangażowaniu systemów latających sojuszniczych w jego śledzenie, wykrycie i do pewnego stopnia poszukiwanie. Można nawet mówić o swego rodzaju pościgu za tym pociskiem. Nie wiemy jednak, w którym momencie ten pocisk namierzony został stracony z pola widzenia, czy też został z nim zerwany kontakt. Potem już zaczyna się taki zupełnie szary obszar, w którym coraz mniej wiemy o działaniach zarówno sił zbrojnych, jak i innych służb kryzysowych, czy też reagujących na zagrożenia po polskiej i nie tylko po polskiej stronie. No bo jak mówię, przynajmniej trzy kraje bezpośrednio były w to zaangażowane, a można powiedzieć, że struktury całego NATO, tak, przynajmniej tej części, która odpowiada za system obrony powietrznej, który jest zintegrowany w NATO i zhierarchizowany. Przepływ informacji jest w obie strony, a jeżeli, co stanowi taką roboczą hipotezę, dosyć prawdopodobną, Ukraińcy o całej sprawie w sumie dowiedzieli się od Amerykanów, z ich środków rozpoznania powietrznego, no to można założyć, że w czasie rzeczywistym te informacje również posiadał ten system natowski obrony powietrznej, jego regionalny główny ośrodek dowodzenia, tak zwany KAOK w niemieckim mieście Uedeme, który, jak można usłyszeć z części źródeł, był w kontakcie z Polskim Centrum Operacji Powietrznych, o którym minister Błaszczak powiedział, że zachowało się modelowo i wysłało w powietrze samoloty i prowadziło przynajmniej na tym etapie pierwszym kryzysowym całą akcję. Zadałeś mi pytanie, dlaczego sprawę zamieciono pod dywan. Ja nie wiem dlaczego. Natomiast rzeczywiście wygląda na to, że tę sytuację ktoś postanowił wyciszyć. Stawiając robocze hipotezy. Mogło to być wojsko po stronie polskiej. Mogły to być struktury sojusznicze, w tym nasz najważniejszy partner i sojusznik Stany Zjednoczone. Mogło to być cywilne kierownictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, bądź innych resortów i innych ośrodków władzy. To jest sytuacja, która była tak poważna, że nie wyobrażam sobie, żeby w decydowanie o tym, jak ona się ma potoczyć, nie był zaangażowany premier, prezydent i być może również prezes PiS-u, który jest najważniejszym politykiem rządzącym Polską de facto. Ale wygląda właśnie na to, że zamieciono to pod dywan, bądź też nie nadano temu rozgłosu, w kontraście do sytuacji sprzed miesiąca, kiedy po tym, jak na terytorium Polski w tragicznie pechowym zbiegu okoliczności, zabijając dwie osoby, spadł pocisk przeciwlotniczy ukraiński, mieliśmy do czynienia z postawieniem na równe nogi całego systemu reagowania kryzysowego, z publicznymi, jawnymi konsultacjami międzynarodowymi w tej sprawie, telefony na gorących liniach, prawda, do Waszyngtonu i gdziekolwiek. Mieliśmy do czynienia z bardzo kulawą, co opisywaliśmy zresztą też wielokrotnie, ale jednak komunikacją publiczną organów władzy na różnym poziomie. I wydawało nam się, że poniewczasie przeprowadzony test naszego systemu reagowania przynajmniej w części okazał się skuteczny, bo nawiązane zostały te kontakty sojusznicze, bo sprawa została podniesiona na poziom natowski, bo uzyskaliśmy zapewnienia, prawda, o gotowości do obrony i tak dalej i tym podobne. I mija miesiąc i nie dzieje się nic. Ktoś wyłączył system nadawania. Ktoś zepsuł ten nadajnik.
Ja jak sobie słucham tych kolejnych wystąpień, komentarzy, czytam teksty na ten temat, to pierwsza myśl, jakaś taka, która bardzo mocno wbija mi się w głowę, to jest, że po przewodowie zapadła decyzja, żeby uniknąć, nie chcę powiedzieć nawet eskalacji, ale tego bałaganu informacyjnego. To znaczy, że ta różnica, oczywiście jest jedna kolosalna różnica, to znaczy w przewodowie zginęli ludzie, tutaj rakieta spada do lasu. Ale to, co wydaje mi się, musiało się zadziać, to, że ktoś podjął decyzję, żeby o tym nie informować po to, żeby uniknąć konsekwencji politycznych, a może wręcz wojskowych, tego zdarzenia.
Na pewno to zdarzenie było poważniejsze niż incydent z przewodowa. Po prostu dlatego, że na terytorium Polski i na terytorium NATO wleciał bojowy pocisk manewrujący sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej, o którym nie wiem, czy od początku wiedziano, ale podejrzewam, że nikt tego nie mógł wiedzieć, co on przenosi. Pocisk H-55, jeżeli to jest ten pocisk rzeczywiście, a tak wynika z tego wstępnego przecieku z ekspertyzy WIT-u, czyli Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia, w siłach zbrojnych Związku Radzieckiego i Federacji Rosyjskiej był głównie używany, to jest dosyć stara konstrukcja, ale ona była głównie używana do przenoszenia ładunków jądrowych. Na Ukrainie oczywiście on jest używany w innej roli, ponieważ Rosja ma bardzo dużo tego typu rakiet i może się ich swobodnie pozbywać. One nie są, jak mówię, najnowszą konstrukcją, ale sprawdzają się świetnie w roli wabika dla obrony powietrznej. Używane są dla saturacji, czyli rozproszenia uwagi systemów obrony powietrznej. Kiedy ta rakieta leciała, nie wiedzieliśmy, co to leci. I nie wiedzieliśmy, czy to jest pomyłka, czy to jest awaria, czy to jest atak. Nie wiedzieliśmy, czy to jest atak wojskowy, wymierzony przeciwko jakiemuś celowi. Nie wiedzieliśmy, czy to jest atak poniżej progu reakcji zbrojnej. Też bym tego nie wykluczał w ogóle. Dlatego jednym z aspektów tej sprawy, niezwykle ciekawym i zupełnie niewyjaśnionym do tej pory, jest to, czy na poziomie kanałów wojskowych bądź politycznych nastąpiła jakaś wymiana informacji między Rosją a NATO, Rosją a Amerykanami. Rosją a Polską. Przy całej grozie tej sytuacji wojennej, która ma miejsce na wschodzie Europy, nie ma po żadnej ze stron apetytu na eskalowanie tego do wymiaru wojny NATO z Rosją. A mogło tak się przecież stać.
Bo ja też sobie myślałem trochę o kontekście politycznym tych zdarzeń i o tym, co się działo w tamtych dniach, bo mam takie poczucie, że za chwilę przejdziemy do tego, co się dzieje w kwietniu i w maju, bo to też jest super ciekawe, ale wydaje mi się, że trochę w tej rozmowie i w tym namyśle na temat tego, co się wydarzyło, umyka nam ten kontekst właśnie zeszłoroczny. Ja też przypominam, że to jest moment, kiedy Jarosław Kaczyński jest tuż przed operacją kolana, więc gaduję, że był mniej dostępny dla czynników państwowych, a jak wiemy, i chyba tu nie ma żadnej wątpliwości, jest on jednak najważniejszym decydentem w kwestiach tego, co i jak się dzieje w tym państwie. Druga ważna sytuacja, która się dzieje w tamtych dniach, pojawia się ustawa w kwestii reformy Sądu Najwyższego, która ma uruchomić środki z KPO, co też powoduje bardzo duże zamieszanie, bo ja się cofnąłem, po prostu chciałem zobaczyć, co się wtedy dzieje. Tam jest bardzo duże napięcie na linii prezydent, premier, minister obrony. W szeroko pojętym obozie władzy jest dosyć duże zamieszanie. A w tym czasie, i to na to ty zwróciłeś uwagę i to ty sprawdziłeś, Mariusz Błaszczak święci kaplicę w szpitalu w Legionowie Wojskowym, a następnie miał się udać i nie udał się do Ostródy. Więc mam takie wrażenie, że jakby tu są dwa poziomy. Jeden poziom to jest właśnie tej poważnej komunikacji pomiędzy sojusznikami, ewentualnie Rosją, a sojusznikami, ewentualnie Rosją, a Polską i tak dalej, a dwa to jest dosyć duże zamieszanie i bałagan też w takiej polskiej krajowej polityce.
Jest jeszcze jeden aspekt bardziej związany z tą sferą bezpieczeństwa. Zdaje mi się, że połowa grudnia to był moment nasilenia jakiejś kulminacji albo jakiegoś zwrotu w historii niesławnej niemieckich patriotów dla Polski, bądź dla Ukrainy, bądź ostatecznie dla Polski. Ponieważ ta kwestia jest bezpośrednio związana ze stanem obrony powietrznej, z tą problematyką właśnie, mieliśmy do czynienia, kto wie, czy nie w tym samym czasie z takimi zapewnieniami ze strony ministra obrony, tak, że my nie potrzebujemy żadnych niemieckich inicjatyw, że sami budujemy niezwykle skuteczną, wielowarstwową obronę powietrzną i że dosłownie parę dni wcześniej były te wypowiedzi prezesa PiS-u, które no, postponowały jakby niemiecką inicjatywę, czy też w ogóle sojuszniczą inicjatywę obrony powietrznej dla Polski. Można, próbując rozwikłać ten węzeł, który nam się zapętlił wokół tej kwestii, można to jakoś wiązać. Niestety aspekty polityczne bardzo mocno ciążą nad procesem decyzyjnym w bezpieczeństwie narodowym, tak można to określić. I tutaj podniosłeś kolejną istotną kwestię, która co jakiś czas w naszych rozmowach powraca też, że jest pewien kłopot, który w sytuacjach kryzysowych wychodzi z całą jaskrawością. Główny ośrodek decyzyjny państwa polskiego, polityczny, znajduje się poza formalnym obiegiem informacji. Znajduje się poza być może nawet dostępem komunikacyjnym, chociaż no, wierzymy, że ta komórka, nie wiem z którego roku, którą czasem widzimy w rękach Jarosława Kaczyńskiego, jednak naprawdę działa. I że ma ludzi wokół siebie, którzy w razie czego służą mu bardziej zaawansowanymi środkami łączności. To jest problem z zakresu bezpieczeństwa narodowego również, zwłaszcza w sytuacji wojennej. Pół biedy, jeśli ten najważniejszy polityk w kraju znajduje się w jakiejś formalnej strukturze. Takiej, jaką był Komitet do Spraw Bezpieczeństwa Narodowego i Spraw Obronnych, którego Jarosław Kaczyński był przewodniczącym, a zatem korzystał z obsługi Kancelarii Premiera, która również obejmuje i środki łączności, i obsługę kancelaryjną, i obieg dokumentów zastrzeżonych. Tutaj też jest kwestia klauzul, kwestia tego, na jakim urządzeniu, w jaki sposób Jarosław Kaczyński ewentualnie miałby dostęp do najwyższych klauzul bezpieczeństwa NATO. No i zdaje mi się, że tak jak mówisz, że mogło to również odegrać pewną rolę w tym zdarzeniu.
Zamykając ten wątek tego grudnia, chciałem się ciebie zapytać, jak twoim zdaniem powinna była wyglądać reakcja tych władz wojskowych i cywilnych? To znaczy, ja jestem gotów uznać, że z jakichś względów podjęto decyzję i może wówczas była to decyzja słuszna, żeby o tym nie informować opinii publicznej, ale może się mylę.
Kwestia polityki komunikacyjnej i decyzji podjętych w tym zakresie jest kwestią poboczną w stosunku do tego meritum, o którym ty mówisz, tak? To znaczy o reakcji i procedurach reakcji struktur, służb, dowódców. Posługując się przepisami i tymi strukturami, które istnieją i funkcjonują, przynajmniej mają takie zadanie, to można powiedzieć, że bezwzględnie ochrona przestrzeni powietrznej, reagowanie na jej naruszenia leży w gestii dowództwa operacyjnego rodzajów sił zbrojnych, które posługuje się całą jakby strukturą rozbudowaną dosyć obrony powietrznej, która, no znowu, jak słyszymy z tego oświadczenia Monowskiego, zadziałała przynajmniej do pewnego szczebla. Kiedy już taki obiekt znajdzie się w Polsce i kiedy zakończy się ta akcja, za której kierowanie było odpowiedzialne dowództwo operacyjne, czyli moment, w którym utracono kontakt z tym obiektem powietrznym, no to zadanie jego znalezienia, jego zabezpieczenia i jego zbadania, no to już nie leży po stronie stricte tego dowództwa operacyjnego, no, który nadal musi chronić przede wszystkim tych naszych granic. Dla wyjaśnienia jakby tej sprawy jest niezwykle istotne wyświetlenie co do minuty i co do godziny komunikacji, jaka zachodziła pomiędzy, w cudzysłowie, tym wojskiem, tak, które ścigało, znowu w cudzysłowie, ten obiekt latający, a służbami nie tylko wojskowymi, ale zdaje się, że głównie jednak podległymi Ministerstwu Spraw Wewnętrznych, które mogłyby dalej prowadzić, rozszerzyć tą akcję szukania, znalezienia, zabezpieczenia. I tego tak naprawdę do dzisiaj się nie dowiedzieliśmy. I to stanowi jeden z wielu obszarów, które należy jeszcze zbadać i wyjaśnić.
Czyli tak jak rozumiem, nie jesteśmy w stanie na tym etapie ustalić, jak powinna była wyglądać reakcja, bo nie wiemy tak naprawdę, co się działo i jak przebiegał proces komunikacji wewnątrz.
No niestety nie powiedział nam o tym minister Błaszczak i nie powiedzieli nam o tym dowódcy wojskowi, którzy oczywiście związani są pewnego rodzaju hierarchicznym podporządkowaniem, tak, i z reguły niechętnie informują o tym, co się działo, no zwłaszcza w tak delikatnej sytuacji. Natomiast mamy do czynienia z jednym bardzo ważnym oświadczeniem szefa Sztabu Generalnego, który w dosyć kategorycznych słowach powiedział, że poinformował swoich przełożonych. Przełożonym formalnym szefa Sztabu Generalnego jest minister obrony narodowej. Wiemy, że szef sztabu mógł się porozumiewać równie dobrze z prezydentem czy z premierem, po prostu ma do nich też dostęp. Pytanie, na które odpowiedź wymaga właśnie zobaczenia tej całej ścieżki komunikacyjnej. Kto ma rację albo kto kłamie?
To do tego przejdziemy. Jeszcze zanim zmierzymy się z pytaniem, kto kłamie, chciałem ciebie spytać o drugą rzecz, której ja kompletnie nie rozumiem. To znaczy, skąd się bierze ten bałagan komunikacyjny? Bo ja mam wrażenie, że to tak naprawdę wszystko można było inaczej poprowadzić komunikacyjnie. W sensie, wyobrażam sobie jednak, że można było powiedzieć, że to jest sprawa ściśle tajna, ma wagę państwową, dotyczy naszych stosunków sojuszniczych i że my o tym nie będziemy rozmawiać w tym momencie publicznie, otoczyć olbrzymim kordonem na 10 kilometrów, jeżeli to jest możliwe. Nie byłem w lesie pod wsią Zamość.
Ale można tam wejść i można przelecieć dronikiem i można wszystko sfotografować, co widać na zdjęciach w każdej telewizji.
Ale wydaje mi się jednak, że można było spróbować ten temat możliwie szybko zabliźnić, zamknąć, a wydarzyło się coś wręcz odwrotnego, to znaczy ten temat jest ciągnięty, podnoszony, wraca i nie wydaje się, jakby miał w najbliższym czasie zniknąć, bo jeszcze wróci prezydent Andrzej Duda, który prawdopodobnie zabierze głos. Awantura się zrobiła tak duża, że moim zdaniem nie da się jej już tak po prostu wyciszyć, udać, że tego nie ma. Dlaczego doszło do takiej kakofonii i dlaczego poważni ludzie zaczęli siebie nawzajem publicznie obwiniać o wydarzenia grudniowe?
Kakofonia trwa od 27 kwietnia, ale jednak przez poprzednie kilka miesięcy temat udało się skutecznie wyciszyć. I tutaj uzyskujesz częściową odpowiedź na swoje pytanie. Jednak jest to wpadka, jest to wtopa, jest to, można powiedzieć, kompromitacja na kilku poziomach pewnie. Dotyczy tak samo wojska, jak i tych służb państwowych podległych MSW, jak i pewnie decydentów politycznych, którzy właśnie, ale musimy cały czas pamiętać o tym, że nie wiemy, kto co wiedział i w którym momencie do końca. Mamy trochę słowo przeciwko słowu i potrzebujemy więcej informacji. Patrząc na politykę informacyjną Ministerstwa Obrony oraz innych służb, które mają jakiś związek z służb i instytucji, organów, osób też, które mają związek z bezpieczeństwem narodowym, ja zauważam, i to się nasiliło oczywiście w czasie wojennym od lutego zeszłego roku, my odeszliśmy od pewnych takich przyjętych zasad, tradycji, czy też wręcz norm obowiązujących w krajach, no, tak zwanej zachodniej demokracji liberalnej, które stanowią o tym, że co do zasady otwartość i przejrzystość działania władz publicznych jest właśnie tą normą wpisaną w konstytucję, ustawy, w system działania państwa. Ja wiem, że politycy tego nie lubią, ale jednak ta czwarta władza, to znaczy system obiegu informacji, w którym uczestniczą media, w którym uczestniczą również tak zwane media społecznościowe, w którym uczestniczą po prostu obywatele, którzy skądś muszą tę informację, najlepiej wiarygodną, pozyskiwać, on został na punkcie jego zasilania bardzo mocno ograniczony w kwestiach nie tylko dotyczących bezpieczeństwa narodowego. No bo komunikacja jest jednostronna, nie ma takiej opcji, żeby dopytywać o wiele istotnych szczegółów, nie tylko samego ministra, ale podległych mu urzędników czy oficerów wojska. Z nimi jest różnie, to znaczy niektórzy się wypowiadają oczywiście w kwestiach dotyczących tylko i wyłącznie swojej kompetencji i słusznie. Warto sobie to uzmysłowić. W czasie trwania wojny za naszą granicą nie mieliśmy do czynienia z publicznym występem najważniejszych oficerów wojska, którym moglibyśmy zadać każde pytanie, które nam się ciśnie na usta i przychodzi do głowy. A chyba powinniśmy.
U podłoża tego muszą leżeć jakieś większe i głębsze konflikty, na które się nakłada stres i emocje wynikające z tego, że wchodzimy w sferę niejawną, a zarazem w kampanię wyborczą, więc to jest fatalne połączenie sfery niejawnej ze sferą superjawną i napięcia instytucjonalne pomiędzy prezydentem, wojskiem a rządem. Ja też patrzę na jakieś twoje analizy z poprzednich miesięcy na temat drugiej kadencji generała Andrzejczaka, do której zdaje się, że nie dojdzie.
Druga kadencja generała Andrzejczaka już trwa. Pierwsza trzyletnia się zakończyła i oficer ten został obdarzony takim zaufaniem, że został wyznaczony na drugą kadencję. To samo zresztą zaszło w odniesieniu do generała Tomasza Piotrowskiego, generała broni, który znowu przez drugą kadencję pełni stanowisko dowódcy operacyjnego. A jak można nieoficjalnie usłyszeć, był rozważany, czy też być może nadal jest rozważany, jako następca generała Andrzejczaka, któremu kadencja ta druga kończy się w przyszłym roku na stanowisku szefa sztabu generalnego. No oczywiście jest masa pytań, czy ta sytuacja w ogóle nie kasuje tak, tego rodzaju przymiarek. Oni dwaj, Andrzejczak i Piotrowski, w środowisku wojskowym określani są jako bliźniacy. Ich wiąże długoletnia służba ramię w ramię. Może teraz z nieco innymi kompetencjami, ale niewątpliwie są to oficerowie bardzo ze sobą związani. Ja mam też taką refleksję, że nawiązując do tego, co powiedział minister obrony i do wagi tych oskarżeń, które wytoczył przeciwko generałowi Piotrowskiemu, ja się bardzo mocno zastanawiam, co by musiało przyjść do głowy generałowi trzygwiazdkowemu z 35-letnim stażem służby i perspektywą zostania szefem sztabu, niezależnie od tego, czy on ma na to apetyt, czy nie. Generałowi, który doszedł do tego stanowiska, które zajmuje, nie na zasadzie skoku spadochronowego, tylko na zasadzie nienagannej służby trwającej kilkadziesiąt lat. Żeby robić coś tak piramidalnie głupiego i nierozsądnego, jak zatajanie informacji o takim zdarzeniu wobec ministra obrony narodowej w sytuacji, gdy wiedzą o tym zdarzeniu Ukraińcy, Amerykanie i cały polski system obrony powietrznej, aż do, jak twierdzi minister, aż do szczebla dowódcy operacyjnego. Czyli kilkaset do kilku tysięcy osób.
Swoją drogą niesamowite, że to dopiero się o tym dowiedzieliśmy 27 kwietnia. To akurat dosyć dobrze świadczy, a nawet bardzo dobrze chyba o
To jest
o tych
jedna
osobach.
Z wielkich zagadek tej sytuacji również, przyznaję. Ty jeszcze pytałeś o te uwarunkowania takie instytucjonalne. I tu jest absolutna racja, że nasz system konstytucyjny, w nim są wmontowane pewnego rodzaju takie instytucjonalne punkty zapalne pomiędzy właśnie MON-em, Urzędem Prezydenckim, Radą Ministrów, strukturami wojskowymi, Sztabem Generalnym i poszczególnymi dowództwami. Od lat trwa debata, w jaki sposób to można usprawnić, niekoniecznie uprościć, ale doprowadzić do tego, że wreszcie będzie jasność i poszczególne ośrodki władzy nie będą sobie tej połaci sukna wojskowego wyrywać. Jedną z recept miała być postulowana od w tym momencie 3 lat albo więcej przez Pałac Prezydencki ustawa o zarządzaniu systemem bezpieczeństwa narodowego, która była omawiana między BBN-em a MON-em przy okazji prac nad Strategią Bezpieczeństwa Narodowego 2020. No, zbliżamy się do końca kadencji, ustawy nie ma, czyli można powiedzieć, że jej nie będzie. Inną receptą na poziomie już stricte wojskowym miało być tak zwane dowództwo połączone. reforma systemu kierowania i dowodzenia, która miałaby trochę spłaszczać, trochę upraszczać tą strukturę. Też go nie ma. Następuje pewnego rodzaju rozjazd pomiędzy niezwykle intensywnymi inwestycjami w siły zbrojne. Mam tutaj na myśli komponent zbrojeniowy oraz komponent kadrowy. Wymogami tak obiektywnymi, narzuconymi przez sytuację zewnętrzną, a systemem instytucjonalno-proceduralnym, który wydaje się nie nadążać i który wydaje się wręcz w momentach kryzysowych przeszkadzać, a w każdym razie nie spełniać swojej roli, co się okazało po raz kolejny.
To teraz, szukając jakichś konkluzji, pierwsze pytanie jest bardziej polityczne, które chciałem ci zadać. Jak to się skończy? Ale nawet nie chodzi mi o to, kto zostanie odwołany, bo to też. Ale wyobrażam sobie, że jednak w tym momencie ktoś gdzieś, prawdopodobnie na Nowogrodzkiej, musi patrzeć na to wszystko i sobie myśleć, że ten temat, ten kryzys komunikacyjny trzeba powstrzymać, bo ta cała sytuacja no, fatalnie się wpisuje w kampanię wyborczą. Znaczy, ja słuchałem jakichś fragmentów wystąpienia Donalda Tuska wczoraj, słuchałem Donalda Tuska dzisiaj. No, Donald Tusk wykorzystuje to książkowo i za przeproszeniem jeździ po swoich oponentach politycznych, jak powiadomo czym. Z drugiej strony, rzeczywiście, i to chyba z kolei Tomasz Siemoniak wskazał na to, że partia, która stała za hashtagiem murem za polskim mundurem, nie może walczyć z wojskiem. Wreszcie, zakładamy, że bezpieczeństwo będzie jednym z najważniejszych, jeżeli nie najważniejszym elementem kampanii wyborczej PiS-u. W sytuacji, w której jest tak duży bałagan, nawet jeżeli ten temat, o którym my teraz rozmawiamy, niekoniecznie trafia do każdego wyborcy i nawet jeżeli jest to tam, nie wiem, powiedzmy 30% czy 35% wyborców PiS-u, którzy cokolwiek by się nie wydarzyło i tak będą wierzyli, że to jest najlepsza partia pod słońcem, to jednak robienie kampanii wyborczej wokół bezpieczeństwa, kupowanie tych kolejnych sprzętów i mówienie o najsilniejszej, najpotężniejszej armii lądowej w sytuacji, w której jest taki bałagan, jest delikatnie mówiąc niepoważne. Więc ja się pytam, jak można to odwrócić, bo rozumiem, że ktoś o tym musi myśleć, to znaczy ten temat trzeba jakoś sklamrować. Czy to będzie dymisja? Czy to będzie ustawa? Nie jestem w stanie sobie wyobrazić, jak to zrobić, ale wyobrażam sobie, coś się musi wydarzyć.
Wydaje mi się, że odwrócić tego już nie można. Sprawy zabrnęły za daleko. Uważam, że choć ten pocisk nie wybuchł, to jednak przynajmniej rykoszetem bardzo mocno ugodził w wizerunek i w postać i w pozycję polityczną Mariusza Błaszczaka. To jest największy jego problem, z jakim się kiedykolwiek zmierzył w czasie swojego urzędowania, już 6-letniego. I to jest najgłębsza rysa na tym wizerunku, nie wiem, czy krystalicznym, czy spiżowym, czy jakichkolwiek byśmy analogii mineralnych poszukiwali. Nie zdarzyło się, nawiązuję do tej myśli, którą zawarłem w którymś tekście, nie zdarzyło się w czasie tego cywilnego zwierzchnictwa nad siłami zbrojnymi, politycznego, żeby w publiczny sposób tak skrytykować jednego z trzech, czterech najważniejszych i najwyższych rangą dowódców wojskowych, któremu przez wiele lat powierzało się, przypominam, to nie jest spadochroniarz, to jest oficer, który pełni swoje obowiązki od lat nienagannie. Nie mieliśmy do czynienia z żadnymi sygnałami jakoby. Może nie wszyscy nasi słuchacze sobie zdają sprawę, ale dowódca operacyjny to jest dowódca od wojny. To jest dowódca, który ma po pierwsze odpowiedzialność taką, że w jego kompetencji leży ochrona i obrona naszych granic. Po drugie jest to dowódca, który w tym sensie przygotowuje się do wojny, że on odpowiada za planowanie operacyjne, za użycie sił zbrojnych. Gdyby, nie daj Boże, coś się wydarzyło, nastąpił na Polskę jakiś atak, dowódca operacyjny to będzie pierwszy generał, który będzie podejmował decyzję o wysłaniu naszych żołnierzy do boju. I teraz nastąpiła sytuacja, w której kompetencje tego generała zostały w bezprecedensowy sposób podważone przez ministra obrony. W jakiej to pozycji stawia Polskę jako frontowy kraj NATO? Patrzy na to całe NATO, patrzą na to Polacy oczywiście przede wszystkim, patrzy na to Putin. To jest przedziwny paradoks, że ta rakieta, która nie eksplodowała, doprowadziła do większego wybuchu w Polsce politycznego, niż gdyby, prawda, zadziałały wszystkie procedury, byłaby to sytuacja katastrofalna, ale tylko na zasadzie takiego porównania i analogii czy kontrastu. bardzo się odsłoniliśmy, jeśli chodzi o nasze mechanizmy reagowania kryzysowego, bądź ich brak. Bardzo się odsłoniliśmy, jeśli chodzi o postawy, modus operandi naszych polityków, decydentów tego aparatu bezpieczeństwa. Bardzo się odsłoniliśmy, jeśli chodzi o to, w jaki sposób traktowane jest wojsko przez tych decydentów i w jaki sposób wojsko się też zachowuje. Też możemy powiedzieć, że to oświadczenie generała Piotrowskiego z 28 kwietnia, ja musiałem je 3 razy przeczytać, żeby cokolwiek z niego zrozumieć i też nie jestem pewien, czy do końca zrozumiałem.
Marku, to na koniec. Proszę, powiedz, jak to wszystko się skończy.
Wydaje mi się, że skończy się na razie pauzą, to znaczy niewątpliwie trwa wojna albo bitwa na górze pomiędzy ministrem a generalicją. Długo konsultowałem się z wysokimi rangą oficerami. Na nich to wystąpienie ministra wywołało ogromne wrażenie. To znaczy potraktowanie Piotrowskiego i też styl tej wypowiedzi, która posuwa to cywilne zwierzchnictwo do pewnego rodzaju ekstremum. To znaczy nie ma żadnego dialogu z wojskiem, jest tylko i wyłącznie pewnego rodzaju represja. Jestem bardzo ciekaw, co nastąpi w najbliższych miesiącach, co zobaczymy w styczniu, jeżeli chodzi o zwykłą, tradycyjną falę odejść. Na krótką metę piłeczka została przerzucona na podwórko prezydenta, który musi zdecydować, co z tym zrobić. W ogóle, czy dostanie od ministra obrony wniosek wprost napisany o dymisję generała? Bo jeżeli tak, no to będzie się musiał do tego odnieść. Jeżeli nie, to będzie musiał w jakiś sposób tą sprawę skomentować. Ja przypuszczam, że prezydentowi nie wystarczy ten raport, czy też jakieś wyniki kontroli, tak, które przeprowadziło Ministerstwo Obrony i będzie chciał wiedzieć więcej. Z rozmaitych konstelacji też personalnych i takich sympatii, które nie są dla nikogo tajemnicą, kto siedzi w tym środowisku, wynikało, że prezydent w pierwszym odruchu będzie raczej ufał Andrzejczakowi i Piotrowskiemu, a nie Błaszczakowi, ale oczywiście, widząc tak poważne zarzuty, nie jest w stanie przejść do porządku nad nimi i będzie się musiał jakoś do nich ustosunkować. Pytanie oczywiście jest takie, to słusznie wspomniałeś, jak do tego podejdzie kierownictwo polityczne, partyjno-państwowe. Oni widzą, że ta sprawa im wybuchła w dłoniach i z każdym dniem zapewne pożar będzie coraz większy. To podważa filar kampanii. Rośniemy w siłę i nie oddajemy ani guzika i z niczego nie rezygnujemy i budujemy największą armię już za 2 lata.
Donald Tusk nazywa... chyba wprost nawet Mariusza Błaszczaka tchórzem.
Nie chciałbym iść w te epitety, tak? Natomiast no Mariusz Błaszczak nie dał się poznać jako człowiek, który chętnie konfrontuje się z sytuacjami trudnymi, ryzykownymi i takimi, które mogą mu w jakiś sposób szkodzić. Tak? No chociażby to, że nie daje sobie zadać żadnych pytań przez media, nad którymi nie ma kontroli, bądź na których, powiedzmy, sympatię nie może liczyć. Widać, że to nadal jest dla niego jako polityka, to jest pewnego rodzaju problem, że on nie potrafił tego przepracować, że w zasadzie posługuje się tylko takimi jednostronnymi komunikatami. Zresztą brzmienie, ton, język ciała wczoraj w czasie tego oświadczenia dużo nam mówi o tym, w jaki sposób on to traktuje, on i jego ludzie. Zrobiła się z tego sprawa polityczna, jak najbardziej, i to będzie miało wpływ na kampanię. Pytanie, czy będzie miało wpływ na wybory, bo i w tym momencie stanę w obronie osiągnięć Mariusza Błaszczaka. No bo przecież nie może być tak, że ta konkretna kwestia przekreśli nam te wszystkie dokonania, które w ostatnich latach, rzeczywiste dokonania i obiektywne, nie słuszne dokonania, które zostały poczynione, tak, na rzecz bezpieczeństwa narodowego, a zwłaszcza tych kwestii zbrojeniowych. Nikt tego nie zmarzy, że Mariusz Błaszczak jest największym zbrojmistrzem III RP.
Marku, dziękuję bardzo, a proszę Państwa, czuję, że ciąg dalszy nastąpi.
Tak jest.
Na dziś to już wszystko. Zapraszam w przyszłym tygodniu na kolejny odcinek podcastu Polityki Insight. W międzyczasie odwiedźcie naszą stronę internetową www.politykainsight.pl. Do usłyszenia.